Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
Zgodnie z zapowiedzią, jak zawsze w poniedziałki o tej porze, witamy się na naszej antenie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I dzisiaj mamy taki typowo wakacyjny temat, dlatego że na początku porozmawiamy o tym, jaka rekompensata należy nam się za nieudane europejskie wakacje. No właśnie, czy w ogóle taka rekompensata jest możliwa? Jeżeli tak, to jak dużo pieniędzy możemy odzyskać? I tutaj posłużyło nam pytanie od pani Oli. Ja przeczytam. Pani Ola pisze. Co roku na wiosnę jeżdżę do Polski, a przy okazji na wycieczkę po Europie, organizowaną przez któreś z polskich biur podróży. Zawsze byłam zadowolona, ale nie w tym roku. W maju pojechałam na tygodniowy pobyt all inclusive do Chorwacji. Zapłaciłam pełną cenę, a dostałam o wiele mniej niż obiecywano. Miałam mieć hotel na plaży, a okazało się, że był kilometr do morza z kamienistym brzegiem. Standard był żenujący. Jedzenie do niczego. Obsługi nie można było się doczekać i tak dalej. Normalnie machnęłabym ręką na niedociągnięcie, bo się zdarzają, ale to było już za dużo. Czy coś mogę zrobić, żeby dostać jakąś rekompensatę? To jest właśnie pytanie pani Oli.
Tak, ciekawy temat. Ja sama, jak jeżdżę do Polski, to korzystam z tej okazji i wykupuję wycieczkę, nawet nie tylko po Europie, ale po świecie, dlatego że ceny są o wiele korzystniejsze w Polsce niż tutaj w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, ale pani Ola jest niezadowolona. Czy można coś zrobić? Można. Można. Trzeba po prostu napisać skargę do firmy, trzeba podać pełne fakty, trzeba załączyć zdjęcia, jakieś dokumenty i tak dalej. Jeżeli firma odmówi rekompensaty, to on nawet może ją pani wziąć do sądu, chociaż to niekoniecznie się opłaca. Muszę powiedzieć, że biura podróży wypłacają odszkodowania według ustalonej tabeli usług. I ta tabela usług nazywa się tabelą frankfurcką. Tabela frankfurcka. I wyczytałam, że ponad 5 tysięcy Polaków co roku skarży się na biura podróży i w większości spraw te skargi są załatwiane polubownie. Nawet nie dochodzi do rozpraw sądowych, bo to jest kosztowne i dla niezadowolonych klientów, i dla samych firm podróży. Dogadują się dwie strony właśnie dzięki tej tabeli frankfurckiej, czasami przekornie nazywanej Biblią niezadowolonych turystów. Ta tabela frankfurcka nie ma żadnej mocy prawnej, ale została sporządzona na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech i już od ponad 20 lat Polski Urząd Ochrony Klientów uznał ją za podstawę do rozstrzygania sporów między biurami podróży a klientami. Stała się ona, że tak powiem, prawem zwyczajowym.
Panie Lu, wobec tego mamy na pewno jedno zasadnicze pytanie, czyli ile konkretnie mogłaby tu odzyskać za nieudane wakacje pani Ola? I jeszcze na przykład sytuacja, nie wiem, z takim wykupywaniem dodatkowych ubezpieczeń. Wiemy też, że w tym temacie na pewno nie brakuje też oszustów. Osób, które chciałyby specjalnie coś wyłudzić, a te wakacje wcale nie były takie złe.
No, jeżeli udajemy się do renomowanej firmy, dużej firmy z podróży, to no, nikt niczego od nas nie wyłudzi, ale oczywiście zdarzają się przypadki, tak jak pani Oli, że no, dostaliśmy o wiele mniej niż się spodziewaliśmy. Więc sięgnęłam po tę tabelę frankfurcką, ona jest na sieci, można ją sobie znaleźć i oto przykładowe nieprawidłowości. Więc różnica w odniesieniu do zarezerwowanego obiektu zniżka powinna nam firma oddać od 10 do 25%. Różnica w położeniu hotelu, odległość do plaży od 5 do 15%. Właśnie pani Ola skarży się, że miał być hotel na plaży, a był kilometr od wody, prawda? I to plaża kamienista na dodatek. Także może się ubiegać od 5 do 15% z tego tylko tytułu, ale są inne powody. Na przykład różnica w sposobie zakwaterowania. Ktoś nam obiecał bungalow, a mamy pokój hotelowy. Ktoś nam obiecał wyższe piętro z widokiem, a dostaliśmy parter. To odszkodowanie powinno wynieść od 5 do 15%. Dalej, wady pokoju, awaria urządzeń zasilających. Nie było klimatyzacji, prawda? Chociaż powinno być. Też jest jakiś tam procent. Wyżywienie, monotonny jadłospis, 5%. Samoobsługa zamiast obiecanego kelnera od 10 do 15% zniżki. Długi czas oczekiwania na obsługę, czytam właśnie z tej tabeli, od 5 do 15%. Bałagan, zabrudzone stoły od 5 do 10%. Zabrudzone naczynia od 10 do 15%. Teraz obiecany nam był basen, a nie było basenu, to jest od 10 do 20%. Brak obiecanej sauny 5%, brak leżaków czy też parasoli plażowych od 5 do 10% upustu, brudna plaża od 10 do 20%. Teraz kwestia transportu, na przykład odlot przesunięty w czasie o ponad 4 godziny, to jest 5% zniżki. Oczywiście te niedociągnięcia należy odpowiednio udokumentować. Trzeba przedstawić zdjęcia, jakieś papiery i mamy bardzo dużą szansę na to, że firma podróży nam zwróci pewną część zapłaconej kwoty.
My przechodzimy w takim razie do kolejnego zagadnienia. Pytanie od pani Lili. Mam dwie kawalerki w Polsce. Nabyłam je przed ślubem z amerykańskim mężem. Czy mogę uniknąć płacenia podatków w USA przy sprzedaży kawalerek w Polsce, jeżeli będę mieszkać w nich przez 2 lata? Każda kawalerka jest tańsza niż 200 tysięcy dolarów. Pozdrawiam panią serdecznie i zdrowia życzę.
Dziękuję pani Lilo. Odpowiedź jest prosta. Jeżeli pani w danym mieszkaniu czy domu mieszka 2 lata w ostatnich 5 latach, ale mieszka pani na stałe, czyli to jest pani rezydencja, no to ma pani 250 tysięcy dolarów wolnych od podatków. Od zysku, nie od ceny sprzedaży, tylko od zysku. 250 000. Jeżeli jest pani w związku małżeńskim i to ta kawalerka jest posiadana przez małżeństwo, no razy 2, czyli te 250 000 razy 2 to jest 500 000 dla małżeństwa. Ale niech pani pamięta, ten powrót do Polski no, musi być jakoś udokumentowany na 2 lata, prawda? Więc trzeba pamiętać, żeby zmienić adres w urzędzie podatkowym i sporządzić zeznanie podatkowe, podając ten polski adres, gdzie pani wróciła na co najmniej 2 lata, żeby uniknąć płacenia podatków od zysku.
Mamy kolejne pytanie, tym razem od pana Adama. Serdeczne podziękowania za pani porady radiowe. Każdego programu słucham z ogromnym zaciekawieniem. Nadmiar wiedzy nie zaszkodzi, jak mówią. A teraz sam potrzebuję porady, a właściwie moi rodzice. Są obywatelami USA, mieszkającymi w Polsce i pobierają amerykańską emeryturę za pomocą karty ATM, wydaną przez Webster Bank. Mieszkali w Connecticut. Z bankomatu w Polsce. Niestety, bank ostatnio zmienił system z Visa na Mastercard i odmawiają wysyłania nowej karty do Polski. Kontakt z działem obsługi klienta nic nie pomógł, mimo wielokrotnych próśb. Rodzice stracili możliwość wypłacania pieniędzy w Polsce. Czy mogłaby pani coś doradzić? Wyjazd rodziców do USA, są po 80, aby odebrać kartę ATM lub zmienić bank, wiązałby się z dużym wysiłkiem i stresem. Dodam, że mieszkam na stałe w USA, na Florydzie i chciałbym im pomóc. Pozdrawiam serdecznie, Adam.
No właśnie. Rodzice mają emeryturę skierowaną na konto w banku amerykańskim, mieli kartę kredytową, korzystali z tych pieniążków, a niestety teraz tej karty po jej wygaśnięciu nie mogą odnowić. No, panie Adamie, skoro mieszka pan w Stanach, to rodzice mogliby posłużyć się pana adresem. Czyli zmieniają adres w swoim banku, w tym Webster Bank, na adres pana na Florydzie i wtedy bank wyśle im karty kredytowe do pana, a pan im podeśle, rodzicom podeśle tę kartę do Polski. To jest jedno rozwiązanie, wydaje mi się. Inne rozwiązanie to jest zmienić adres w Social Security na adres polski. Bo teraz otrzymują emerytury w Ameryce, ale skoro są w Polsce, to mogą uprościć sobie sytuację, podać adres w Polsce, konto w banku w Polsce, zrezygnować z Medicare. Nie wiem, czy płacą, jeżeli płacą za Medicare, a mieszkają w Polsce, to po prostu tracą pieniądze. No, oczywiście to kosztuje, dlatego że polski bank ma obowiązek odprowadzać 9% na Narodowy Fundusz Zdrowia. I ma obowiązek odprowadzać ewentualne zaliczki podatkowe. To robi od kwot ponad 2,5 tysiąca dolarów, bo tyle wynosi kwota wolna, 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie, a 30 tysięcy dolarów rocznie. Także macie Państwo no, dwie opcje i rozważcie, która będzie najkorzystniejsza dla Was. Tutaj polecam książkę Emerytura reemigranta w Polsce, gdzie takie kwestie omawiam dokładnie.
Kolejne pytanie dostaliśmy od pani Zofii. Mam prośbę w sprawie umorzenia pożyczki dla studentów. Dowiedziałam się, że w 2024 roku prawdopodobnie wyszła taka ustawa a propos pożyczek dla studentów. Moja córka ukończyła studia, nie pracuje, ponieważ się mną opiekuje. Ja jestem po COVID-zie, byłam 2 miesiące w śpiączce i na dodatek dostałam udaru mózgu. Mam porażoną lewą stronę ciała. Córka mnie kąpie, czesze i tak dalej. Ja mam tylko małą emeryturę, nie jestem w stanie jej pomóc. Nie wiem, gdzie się zwrócić. Proszę o jakąś informację w tej sprawie.
Och, pani Zofio, bardzo mi przykro z powodu pani trudnej sytuacji. No ale, no tak, córka wydała pieniądze na studia, ma pożyczkę do spłacania, a nie pracuje, bo opiekuje się panią. No i rzeczywiście jest w kropce. Ma pani rację, weszły nowe przepisy. I jest program, który nazywa się Saving on Valuable Education. Skrót od tego jest save. Save. To jest to nowy plan spłaty kredytów studenckich. On jest oparty na wysokości dochodów pożyczkobiorcy. Nie na tym, ile on jest winien, tylko tyle, ile zarabia. Uzależnia wysokość spłat od dochodu byłego studenta i od wielkości jego rodziny. Prawda? A nie tak jak inne programy spłaty pożyczek studenckich od salda kredytu. Jaka jest zmiana w porównaniu z innymi programami? No, główna jest taka, że ten plan Save zmniejsza miesięczne płatności przez zwiększenie kwoty wolnej od podatku, od dochodu, kwoty dochodu, która jest wolna od spłat pożyczki. Kiedyś było 150% granicy ubóstwa, teraz jest 225% granicy ubóstwa. Jeżeli ktoś zarabia mniej, to wręcz nie musi tych pożyczek spłacać. Tak jak mówię, ten plan może obniżyć płatności niektórych pożyczkobiorców nawet do zera, a ci, którzy zarabiają więcej, też mogą oszczędzić ponad 1000 dolarów rocznie. Dokładnie opisuję ten program w artykule, który można znaleźć na mojej witrynie poradniksukces.com. Pani Zofio, proszę sobie pójść do poradniksukces.com i tam w okienku szukaj, niech pani wpisze save, prawda? Save, bo ten artykuł jest zatytułowany Save, nowy plan spłaty kredytów studenckich. Save, nowy plan spłaty kredytów studenckich. Proszę sobie poczytać.
A my mamy pytanie od pani Lidii. Jestem pani wierną słuchaczką i posiadaczem kilku wspaniałych książek, które ułatwiają życie na obczyźnie. Serdecznie za wszystkie informacje dziękuję. Dzisiaj piszę w imieniu mojej znajomej, pani Marii, która starała się w Polsce o wdowią rentę. Miała wtedy 65 lat. Lecz niestety urzędnik ZUS stwierdził, że renta wdowia jej się nie należy. Obecnie pani Maria pobiera swoją niewielką amerykańską emeryturę, oczywiście pomniejszoną z tytułu WEB. Z uwagi na wchodzące w Polsce przepisy pozwalające wdowom i wdowcom na pobieranie, ogólnie mówiąc, półtorej emerytury, sprawa ta jest dla mojej znajomej finansowo znacząca. Pani Maria ma obecnie 79 lat. Jej mąż, urodzony w roku 1942, zmarł młodo w 1988. Przepracował w Polsce 25 lat i oczywiście nigdy nie starał się o emeryturę. Internowany w stanie wojennym, odznaczony pośmiertnie przez Instytut Pamięci Narodowej Krzyżem Solidarności i Wolności. Pani Maria nie była rozwiedziona z mężem, a jak została wdową, nigdy ponownie nie wyszła za mąż. Bardzo proszę o odpowiedź. Czy pani Marii należy się w Polsce renta wdowia ZUS? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i przesyłam pozdrowienia. Litka.
A. Pani Maria teraz ma 79 lat, ale gdy mąż zmarł, miała, zaraz liczę szybko w pamięci, miała 43 lata. Miała 43 lata, gdy została wdową. No więc najpierw wyrecytuję zasady, kiedy małżonek, czyli wdowa albo wdowiec, jest uprawniony do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, polskiej renty wdowiej. Więc tak, po pierwsze, w dniu śmierci mają być małżonkowie w wspólnocie małżeńskiej. Okej. Następnie, w chwili śmierci małżonka pani Lidia, o nie, pani Maria, bo to jest pytanie pani Lidia, ale on pytał znajomą koleżankę, panią Marię. Więc w chwili śmierci małżonka pani Maria powinna była mieć skończone 50 lat albo być niezdolną do pracy. Następny warunek to jest wychowywanie dzieci, to jej nie dotyczy. Wychowywanie dzieci niezdolnych do pracy, to też jej nie dotyczy, ale kolejny warunek, pani Maria powinna była ukończyć 50 lat lub stać się niezdolną do pracy nie później niż 5 lat od śmierci małżonka albo zaprzestania wychowywania dzieci. Okej, tyle przepisów. Więc wygląda na to, że w dniu śmierci męża w roku 1988 pani Maria miała 43 lata. Więc nie spełnia ani pierwszego, ani czwartego warunku. A przypomnę, ten pierwszy warunek mówi, że powinna była mieć skończone 50 lat w dniu śmierci małżonka. Ten czwarty warunek, że to trochę nie ma sensu według mnie, ale ukończyła 50 lat nie później niż 5 lat od śmierci męża albo zaprzestania wychowywania dzieci. Więc jakby nie patrzeć, pani Maria nie spełnia ani tego pierwszego, ani tego czwartego warunku i dlatego nie jest uprawniona do renty wdowiej. Po prostu mąż zmarł za wcześnie. Pani Maria była za młoda w dniu jego śmierci. I te przepisy wydają mi się bardzo niesprawiedliwe. Jest inaczej zupełnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie renta nie jest uzależniona od wieku, kiedy wdowa stała się wdową, prawda? No, nie są te przepisy sensowne, nie są sprawiedliwe, ale po prostu są, takie są. I dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił pani Marii wypłaty renty wdowi. Teraz pani wspomina o nadchodzących zmianach w przepisach rentowych. Niestety te nadchodzące zmiany w regulacjach dotyczących rent wdowi niczego dobrego dla pani Marii nie przyniosą, nie przyniosą żadnych zmian. Także jest mi bardzo przykro, pani Maria nie może liczyć na rentę wdowią z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pani Elo, a jeżeli chodzi o samą nowelizację tych przepisów, o której pani wspomniała, to na czym ta nowelizacja polega?
Tak, nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących rent wdowich. Omówię je, gdy one wejdą w życie, bo na razie jeszcze nie weszły. Na czym polega różnica? Obecnie wdowa może dostać albo 85% emerytury męża, albo swoją własną emeryturę, w zależności od tego, co jest większe, jedno świadczenie. Ale w miniony piątek, parę dni temu, 26 lipca, Sejm uchwalił rentę wdowią w nowym wariancie. Polega on na tym, że współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać jednocześnie swoją własną emeryturę i dodatek na rentę rodzinną, na rentę wdowią. Czyli nie będzie już pobierał tylko jednego świadczenia, lecz dwa świadczenia. I to jest duża i ważna zmiana. Niestety, tylko Sejm na razie zatwierdził tę zmianę, ale teraz ta nowelizacja musi trafić do Senatu i być przez Senat zatwierdzona. I omówię tę kwestię dokładnie, dlatego że ona dotyczy wielu naszych słuchaczy, ale dopiero wtedy, jak te przepisy zostaną zatwierdzone. Może to być już następny poniedziałek albo za 2 tygodnie. Będę trzymała rękę na pulsie wydarzeń i doniosę Państwu o zmianach w wypłacie rent wdowich w Polsce, jak tylko te zmiany zostaną zatwierdzone.
No to świetnie, w takim razie do tego jeszcze wrócimy, a my czytamy teraz pytanie od pana Grzegorza. Mam kilkurodzinny dom, a od czasu do czasu kłopoty z lokatorami. Przepalone żarówki, cieknące krany i tym podobne. Mam zapasowe klucze do wszystkich mieszkań, by mieć do nich dostęp w razie potrzeby. Jeden młody Amerykanin od czasu do czasu korzystał z tego zapasowego klucza, gdy się zatrzasnął albo zapomniał swojego. Parę miesięcy temu zmienił zamek, nic mi nie mówiąc. Zgubił klucz i wezwał ślusarza. Teraz upomina się, żebym ja zapłacił za wymianę zamka. Ja uważam, że nie. To on kazał wymienić zamek, a nie ja. Gdyby dał mi zapasowy klucz, to nie musiałby się włamywać. Kto ma rację?
No, panie Grzegorzu, oczywiście, że pan ma rację. Niektórym lokatorom się wydaje, że właściciel domu jest odpowiedzialny za naprawienie każdego problemu. Niezależnie od tego, czy ten właściciel miał z tym coś wspólnego, czy nie. Niech sobie lokator przeczyta umowę najmu. Dlatego, że w tej umowie jest napisane, jakie obowiązki i prawa przyjmuje zarówno lokator, jak i właściciel. Właściciel domu, czyli pan, oczywiście, że powinien mieć zapasowy klucz w celu bezpieczeństwa, nie dla wygody lokatora, tylko właśnie po to, żeby móc wejść do mieszkania, gdy coś się dzieje, jakiś woda, jakiś problem, prawda? No, a jeżeli lokator zgubił klucz, to jest absolutnie jego problem i on powinien płacić za ślusarza.
Pytanie od pana Leona. Kupuję dużo na Amazonie, więc wyrobiłem sobie kartę Amazon Synchrony i regularnie ją spłacałem. Zamknięto mi ją bez ostrzeżenia. Technicznie chodziło o brak płatności, ale moja płatność była na czas. Dlaczego mi zamknięto kartę? Jakie są szanse, że zostanę zaakceptowany po raz drugi?
No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo panie Leonie, ja też mam kartę kredytową Amazon Synchrony, dlatego że jeżeli na Amazonie się coś kupuje i płaci tą kartą, to dostaje się 5% zniżki, ten tak zwany cashback. A ja na Amazonie kupuję bardzo dużo. Już nie pamiętam, kiedy byłam w naziemnym sklepie, prawda? Więc płacę tą kartą i mam 5% zniżki, co jest bardzo przyjemne, intratne. Natomiast tak, no, zamknięto panu ni z tego, ni z owego kartę. Więc trudno jest mi powiedzieć, dlaczego, nie wiedząc nic więcej. Ale niech pan pamięta, że nawet jeżeli pana spłaty tej karty Amazon Synchrony były terminowe, to być może miał pan problemy gdzie indziej. Z innymi kartami, z innymi długami, bo tak normalnie to banki są bardzo tolerancyjne dla klientów. Jeżeli on się spóźni z opłatą, to owszem, one nakładają kary za spóźnioną płatność i mają przez to dodatkowy przychód i nie robią z tego większego problemu. Ale tak jak mówię, problem mógł być gdzie indziej. Istnieje kilka powodów, dla których konto jakieś kredytowe może zostać zamknięte. A to są zaległości z jednym albo z większą liczbą innych wierzycieli, innych kart kredytowych. Powodem może być wysokie saldo na innych kartach kredytowych, czy jakieś stałe tendencje wzrostu ogólnego zadłużenia. Czyli, bo te informacje banki dostają z biur kredytowych. Widzą na przykład, że ktoś ma niewielkie zadłużenie, ale ono rośnie, rośnie, rośnie. I inne karty nawet są wypełnione po brzegi. Banki się boją takich klientów, prawda? I to sugeruje, że tam nie ma wystarczających dochodów, by te długi spłacać bez zaciągania nowych długów. Teraz szanse na zatwierdzenie nowego wniosku w Amazon Synchrony, no, zależą od tego, jaki czynnik spowodował zamknięcie tej karty i czy sytuacja poprawia się na tyle, żeby pan był dla banku wiarygodnym klientem. I jeżeli pana punktacja kredytowa jest wysoka, no to rzeczywiście może nastąpił jakiś błąd, coś może pan się zwrócić do banku, żeby pan odnowił kartę, ale jeżeli pana punktacja kredytowa jest niższa niż powiedzmy 720 punktów, albo nie daj Boże 680, no to niestety, ale ma pan niewielkie szanse, żeby odzyskać kartę kredytową.
A my przechodzimy do pytania od pana Antka. Mama w Polsce dostaje rentę wdowią po ojcu, który wypracował ją w USA. W ubiegłym roku wyszła za mąż, a teraz dostała list z Social Security jak co roku, w którym ma zgłosić wszelkie zmiany życiowe. Zmianę stanu cywilnego, czy pracuje i tak dalej. Zastanawiamy się, czy mama nie straci tej renty, jeżeli przyzna się, że zawarła drugi związek małżeński.
Tak, mama ma obowiązek poinformować Social Security o takiej dużej życiowej zmianie, jak zawarcie drugiego związku małżeńskiego. Ale panie Antku, nie musi się mama niczego obawiać, dlatego że jako wdowa po 60 ma prawo wyjść ponownie za mąż i renty wdowie nie straci. Tylko wtedy wdowa traci prawo do renty wdowiej, jeżeli wyjdzie ponownie za mąż przed osiągnięciem 60 lat.
Pytanie od pani Ireny. Chciałabym się dowiedzieć, czy moja renta Social Security po mężu podlega pod WEP. Z Polski nie pobieram emerytury. Mąż zgłosił do Social Security, że ma emeryturę w Polsce, zmniejszyli wypłatę o WEP i moją rentę również. Dlaczego?
Zaraz, zaraz. To mąż pobiera emeryturę, pani ma rentę małżeńską w wysokości połowy jego emerytury. Mąż zgłosił fakt pobierania emerytury w Polsce i ten Windfall Elimination Provision spowodowało, że pomniejszono mu emeryturę. I pani pyta, dlaczego rentę również? No, pani Reno, renta małżeńska wynosi połowę emerytury męża. Ta klauzula WEP zredukowała emeryturę męża, wobec tego ta emerytura jest niższa i połówka pani jest niższa. Niestety, takie są przepisy.
Następne pytanie dostaliśmy od pana Olka. Według policji mój 19-letni syn jechał z prędkością 95 mil na godzinę w strefie, gdzie wolno robić 50 mil na godzinę. Syn zaklina się, że nie jechał szybciej niż 60 mil na godzinę i że pewnie policyjny radar jest wadliwy, a policja się na niego zawzięła, bo ma sportowy samochód. Syn ma się teraz stawić do sądu. Dlaczego, kiedy normalnie płaci się tylko mandat? Jak mogę udowodnić, że syn jest niewinny?
No dlaczego pan ma cokolwiek udowadniać? To jest problem syna, panie Olku. A zresztą niech pan porozmawia z prawnikiem, a nie ze mną, bo ja prawnikiem nie jestem. Sprawdziłam przepisy. To wszystko jest na sieci, można sobie poszukać. No, syn mógłby sobie równie dobrze się tym zająć. I wyczytałam, że standardowy mandat za przekroczenie prędkości w stanie Illinois, tak normalnie nie powoduje wymogu stawiania się kierowcy w sądzie. Płaci się ten mandat już. Ale jeżeli mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości przekracza 15 mil na godzinę, albo kierowca nie miał dowodu ubezpieczenia, to wtedy wymagane jest stawienie się w sądzie. Pana syn przekroczył dozwoloną prędkość nie o 15 mil na godzinę, o 45 mil na godzinę. Pan pyta, jak pan ma udowodnić, że syn jest niewinny. No, to nie jest pan stroną, tylko syn jest stroną. Powiem tylko tyle, że gdyby to był mój syn, to ja byłabym po stronie policji, a nie syn. I cieszyłabym się, że ta szalona jazda nie zakończyła się poważnym wypadkiem. Ja osobiście odebrałabym synowi ten sportowy samochód i przesadziła go na rower. Aż zmądrzeje, ale to jest tylko moja opinia.
Pani Elo, a jeżeli rzeczywiście w sytuacji 1 na milion doszło do takiej właśnie tutaj takiego problemu, że po prostu może ten fotoradar czy coś nie działało, no to oczywiście będzie to pewnie bardziej skomplikowane do udowodnienia.
Oczywiście, że byłoby skomplikowane do udowodnienia, ale to jest problem syna. Niech on sobie pomyśli, jak to załatwić. Zresztą dużo informacji jest na sieci.
Czyli zapraszamy syna do internetu, a my mamy już prawie koniec naszego programu, ale jeszcze zdążymy na pewno co najmniej na jedno pytanie odpowiedzieć. Pytanie od pana Janusza. Mam w Polsce mieszkanie, z którego korzystamy z żoną w lecie, a które poza tym stoi puste. Ktoś mi powiedział, że muszę je tu zadeklarować w amerykańskim urzędzie podatkowym. Jak to zrobić?
Momencik. Ma pan mieszkanie w Polsce, które stoi puste. Żadnego przychodu z niego pan nie ma. No to co pan ma deklarować, prawda? Deklarujemy tylko przychód z mieszkania, z domu i tak dalej. Jeżeli to mieszkanie jest wynajmowane, deklarujemy przychód, jeżeli mieszkanie sprzedamy z zyskiem. I w USA, jak i w Polsce. Przepisy są podobne, inne są podatki, ale ta zasada jest taka, że tylko od przychodu płacimy podatki. Jeżeli pan nie ma lokatora, nie pobiera pan czynszu z tego mieszkania, to nie ma pan co deklarować do amerykańskiego urzędu podatkowego, do polskiej skarbówki również.
To my w takim razie jeszcze przeczytamy pytanie od pana Janka. W międzyczasie pan Jarek do nas napisał wiadomość SMS-ową. Panie Jarku, dziękujemy. Ja zaraz, już musimy kończyć, zaraz poślę to pytanie do pani Eli, bo tutaj przypominamy, że możecie państwo nawet w trakcie programu do nas wysyłać wiadomości SMS-ową. My później je na spokojnie zbierzemy i wyślemy właśnie do pani Eli, żeby pani Ela mogła odpowiedzieć za tydzień. Więc nasze ostatnie pytanie, pytanie od pana Janka. Minimalna emerytura w Polsce wynosi teraz 1588 zł, a mi naliczono tylko 6. Myślę, że to jakaś pomyłka. Czy powinienem się od tej decyzji odwołać?
Panie Janku, domyślam się, że mieszka pan w Stanach. Chociaż ludzie słuchają nas i z Polski, ale no, robię założenie, że pan mieszka w Stanach. Więc nie dostał pan podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej, dlatego że ta kwota minimalna panu się nie należy. Bo żeby dostać podwyższenie emerytury do kwoty minimalnej, to trzeba spełnić podstawowe trzy warunki. Pierwszy warunek, trzeba mieć 20 do 25 okresów składkowych i nieskładkowych. 20 dla kobiet, 25 dla mężczyzn. Czyli trzeba było pracować wiele lat w Polsce. Drugi warunek, trzeba mieszkać w Polsce. A trzeci warunek, o czym się zapomina, to nie można dostawać żadnego innego zaopatrzenia emerytalno-rentowego. Czyli trzeba być w zasadzie gołym i bosym, żeby dostać kwotę, tą emeryturę minimalną, nie można dostawać oprócz tej emerytury ZUS, jakiejś emerytury wojskowej, policyjnej, kapitałowej, rolniczej, no i zagranicznej. Jeżeli pan ma również Social Security, to która przekracza kwotę, tą emeryturę minimalną, które w sumie emerytura Social Security i pana niska emerytura ZUS-u, te 600 zł, razem nie mogą przekraczać kwoty wolnej 1588 dolarów. Czyli wniosek, krótko mówiąc, Polakom w Stanach Zjednoczonych emerytura minimalna się nie należy.
A u nas w programie to już wszystko. Zachęcamy do odwiedzenia strony poradniksukces.com i polskieradio.com. Znajdziecie Państwo na naszej stronie powtórki, na pani Eli stronie artykuły, publikacje, zakładki kontaktowe, jeżeli chcecie wysłać pytanie. A my z panią Elą słyszymy się za tydzień po godzinie pierwszej. Pani Elu, serdecznie dziękuję w imieniu słuchaczy i naszym i życzę miłego tygodnia.
Do usłyszenia za tydzień.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.